Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Polski Andrzej Duda wraz z małżonką uczestniczyli w podsumowaniu roku akcji pomocowych dla Polaków na wschodzie. We wtorek w uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wzięli udział nasi rodacy ze wschodu. Akcje pomocowe dla Polaków na wschodzie docierają do ludzi, którzy zasłużyli na solidarność i pamięć, powiedział prezydent Andrzej Duda.
I to są osoby, na których tak ogromnie mi zależy, żeby Polska o nich pamiętała. I kiedy mówiłem w Kijowie w 2015 roku te słowa, że chciałbym, żeby Polacy mieszkający poza granicami mieli to poczucie, że ojczyzna o nich pamięta, że ta ziemia, na której urodzili się ich przodkowie, jest cały czas także i ich ziemią. I że Polska ma świadomość tego, że jej synowie żyją poza granicami. Żeby to było właśnie poprzez to dzieło prezydenckie utrwalane. Dla mnie jest to obowiązek prezydenta. Jestem ogromnie Państwu wdzięczny. Wszystkim tym, którzy tą pomoc organizowali, którzy tą pomoc prowadzili.
Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zachęcała do udziału w akcji wielkanocnej skierowanej do polskich rodzin w obwodzie żytomierskim na Ukrainie.
Planujemy już następny transport z pomocą, która tym razem trafi do Polaków z Dołbysza i okolic. Są to małe wioski zamieszkałe przez polskie rodziny w obwodzie żytomierskim. Pomoc ta trafi też do przedszkola, które prowadzone jest przez polskich księży. Mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie na dłużej pozostanie w Państwa pamięci, ale będzie też zachętą dla nas wszystkich do dalszej owocnej pracy, ale przede wszystkim wzajemnej współpracy na rzecz budowania silnej Polski także poza jej granicami.
Do tej pory przy wsparciu Kancelarii Prezydenta i Polonii na Zachodzie zorganizowano 4 transporty ze wsparciem dla naszych rodaków za wschodnią granicą. 3 transporty darów trafiły na Ukrainę i 1 do domu dziecka na Litwę. W ramach akcji wysłano materiały edukacyjne, książki, podręczniki, pomoce naukowe, ale także buty, koce czy żywność. Przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej opowiedzieli się za jeszcze ściślejszą współpracą. W Warszawie odbyło się 3 spotkanie szefów parlamentów V4 podczas prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Politycy mówili m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, a także współpracy w ramach grupy. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że współpraca parlamentarna między tymi krajami musi być zintensyfikowana. Jak tłumaczył, wymaga tego współczesny świat. Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski wyraził zadowolenie, że w wielu kwestiach kraje Grupy Wyszehradzkiej mają podobne zdanie, podkreślił znaczenie Grupy V4.
Ta marka jest znana i ceniona już w Europie i bardzo cieszę się z naszej współpracy. Rozmawialiśmy o przyszłości naszej Grupy Wyszehradzkiej, o naszej współpracy między parlamentami, między komisjami, między przewodniczącymi, o kolejnych spotkaniach, które będą miały miejsce jeszcze w tym półroczu. Chcemy, aby stabilna sytuacja, aby stabilna Grupa Wyszehradzka stabilizowała również sytuację w Unii Europejskiej. Nasz głos, ważny głos, będzie wzmacniany przez właśnie 4 kraje w Unii Europejskiej.
Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy 4 państw środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Przewodnictwo w grupie jest rotacyjne i trwa rok. Obecnie pracą V4 przewodniczy Polska. Posłowie odrzucili wniosek Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra środowiska profesora Jana Szyszko. Sprawą zajmowała się we wtorek Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Opozycja domagała się odwołania ministra Jana Szyszko za stanowiska w związku z kontrowersjami wokół zliberalizowanej ustawy dotyczącej wycinki drzew. Do zarzutów opozycji wobec ministra m.in. w sprawie Puszczy Białowieskiej odniosła się poseł Anna Paluch, wiceszef Sejmowej Komisji Środowiska.
W tym zgiełku dotyczącym Puszczy Białowieskiej macie Państwo nadzieję, że nikt nie zada pytania, kto odpowiada za 3 800 000 metrów sześciennych zamierającego drewna, kto odpowiada za zanikanie gatunku, kto odpowiada za degradację siedli, z którą mamy do czynienia. Rozmawiamy o faktach, a nie o Waszych insynuacjach. Ja przypominam, że decyzją jednego z poprzednich ministrów środowiska przygotowany w 2012 roku plan urządzenia lasu, który opiewał na etat wycinki dla 3 nadleśnic na terenie Puszczy Białowieskiej na 107 tysięcy metrów sześciennych zmienił do 48 tysięcy, czyli poniżej połowy. Bezprawnie, prawem kaduka, prawem powielaczowym.
Podczas posiedzenia komisji odbyło się także pierwsze czytanie 2 projektów nowelizacji przepisów o ochronie przyrody. Jeden autorstwa PO, drugi Prawa i Sprawiedliwości. Projekt PiSu przewiduje między innymi, że jeżeli na nieruchomości zostaną usunięte drzewa, właściciel nie będzie mógł zbyć tej nieruchomości na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą przez 5 lat. Sejmowa Komisja Środowiska zarekomendowała odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu noweli autorstwa PO dotyczącego możliwości wycinania drzew na prywatnych posesjach. Projekt przywraca stan prawny obowiązujący przed 1 stycznia, gdy weszła w życie nowela liberalizująca zasady wycinki. Na wtorkowym posiedzeniu Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała byłego szefa resortu gospodarki Waldemara Pawlaka oraz byłego dyrektora tego resortu Jarosława Mąkę. W trakcie miały paść rozbieżne zeznania, dlatego komisja nie wykluczyła, że dojdzie do konfrontacji Pawlaka i Mąki. Jej przedmiotem miałaby być kwestia informowania w 2010 roku Pawlaka przez Mąkę o wątpliwościach odnoszących się do spółki Amber Gold, która wówczas zarejestrowana została w Ministerstwie Gospodarki jako dom składowy. Druga kwestia dotyczyła informowania o spotkaniu Mąki z funkcjonariuszem ABW w tej sprawie. Podczas przesłuchania były wicepremier Pawlak zeznał, że nie przypomina sobie, by podejmował jakiekolwiek indywidualne decyzje w sprawie firmy Marcina P. Komisja wystąpi też o stenogramy z posiedzeń rządu z 2012 roku, powiedziała poseł Joanna Kopcińska.
Po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, że ABW wiedziała o sprawie. Tak wynika z zeznań pierwszego świadka. Dlatego po przeczytaniu przez nas tych 2 protokołów z przesłuchań dzisiejszych, po otrzymaniu informacji, protokołu bądź zapisu posiedzeń rządu od 1 sierpnia do 30 września 2012 roku, podejmiemy decyzję, czy taka konfrontacja będzie. Na dzisiaj jej absolutnie nie wykluczamy, bo są to bardzo ważne w naszej ocenie informacje i wymagające wyjaśnień.
A w ramach tak zwanej piramidy finansowej Amber Gold oszukano w sumie blisko 19 tysięcy klientów spółki. Straty szacuje się na prawie 851 milionów złotych. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje on między innymi powstanie w KRS 2 izb oraz wygaszanie po 30 dniach od wejścia w życie nowej ustawy kadencji jej członków sędziów. Ich następców wybrałby Sejm. Wygaszeniu po 30 dniach ulec miałaby także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów. Obecnie sędziów do rady wybierają przedstawiciele zgromadzeń sędziowskich. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że to jeden z wielu projektów, które zmierzają do tego, aby dokonać istotnych zmian w polskim sądownictwie. Z jednej strony ma to usprawnić, przyspieszyć bieg spraw, które toczą się w polskich sądach, ale też podnieść sprawność organizacyjną. To pierwszy dobry krok do uporządkowania całej władzy sądowniczej, powiedział poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Władza sądownicza to była do tej pory jedyna władza, która sama siebie wybierała. Władza ustawodawcza jest wybierana przez naród, władza wykonawcza przez parlament, a władza sądownicza była wybierana sama przez siebie. I to było błędne i to było niezgodne z założeniami konstytucji, ażeby władze się wzajemnie kontrolowały i żeby wzajemnie na siebie wpływały. I to jest właśnie przyczyna do zmiany tej ustawy. Ja się cieszę, że to jest pierwsza zmiana. To spowoduje, że między innymi, mam nadzieję, skład Krajowej Rady Sądownictwa będzie bardziej transparentny. Będą mogli tam zasiadać również sędziowie sądów rejonowych, co do tej pory się zdarzyło 2 razy w całej historii.
Według projektu, jeżeli obie izby będą miały różne opinie o kandydacie na sędziego, wówczas ta, która wydałaby o nim opinię pozytywną, może wnioskować o decyzję rady w pełnym składzie. Wówczas za kandydatem musiałoby się opowiedzieć 17 członków rady. ZNP zapowiedział na 31 marca ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Z kolei we wtorek przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbyła się pikieta z udziałem prezesa Związku Sławomira Broniarza oraz rodziców i nauczycieli z Warszawy. Wszystkie te działania mają być sprzeciwem wobec reformy systemu nauczania.
Reformie sprzeciwia się część rodziców, a także nauczycieli. Jednocześnie niektórzy rodzice zapowiadają, że w ramach protestu nie poślą swoich dzieci 10 marca do szkół. Chcą w ten sposób zablokować, jak twierdzą, deformę edukacji.
Na pewno nie jest to dobry pomysł, angażowanie dzieci w akcję polityczną ZNP.
Komentuje poseł Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Były przez długi czas prowadzone konsultacje. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, obiecując przeprowadzenie reformy edukacji. Słyszeliśmy, jak ZNP straszyło, że będzie likwidacja szkół, jak straszono tym, że będzie likwidacja etatów. Jak na razie w wielu miastach te uchwały przechodzą jednogłośnie, co pokazuje, że tak naprawdę wiele działań jest tylko na potrzebę takiej walki politycznej, a nie ma merytorycznego uzasadnienia. Jestem przekonany, że ta reforma będzie wdrażana.
Głównym założeniem reformy jest likwidacja gimnazjów. Rząd zapewnia, że wpłynie to pozytywnie na kształcenie młodzieży i nie doprowadzi do utraty miejsc pracy przez nauczycieli. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Unia Europejska różnych prędkości może się okazać niebezpieczna dla krajów, które przystąpiły do wspólnoty w ostatnich latach, ocenił politolog Jarosław Komorniczak. Podczas spotkania w Wersalu przywódcy Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii opowiedzieli się za koncepcją Unii różnych prędkości. Ma to pozwolić pewnym krajom członkowskim na szybszą integrację w wybranych dziedzinach. Eksperci wskazują, że to kolejny przykład podziałów i kryzysu wewnątrz Unii po nierozwiązanym problemie migracji, a także Brexicie. Politolog Jarosław Komorniczak wskazał, że niezależnie od działań krajów starej Unii, Polska powinna zadbać i rozwijać relacje z krajami sąsiednimi, między innymi grupą V4.
Pole dużej aktywności z państwami Grupy Wyszehradzkiej wzmacnia pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Na pewno na początek powinniśmy mocno naciskać na zdefiniowanie, co ta Europa dwóch prędkości ma ostatecznie oznaczać i wtedy po ocenie tego, jakie to może przynieść dla nas konsekwencje, będzie czas na podejmowanie jakichś decyzji o charakterze politycznym. Tu mamy problem z tym, że nasze sprawy wewnętrzne przekładają się na kwestie międzynarodowe, ponieważ nie będziemy do końca wiedzieli, czy ewentualny brak wyboru Donalda Tuska na kolejną kadencję jest na przykład jakimś sygnałem kierowanym do Polski i jakąś próbą wpływania na sytuację wewnętrzną w naszym kraju, czy też jest stricte działaniami na płaszczyźnie międzynarodowej.
Spotkanie w Wersalu na zaproszenie prezydenta Francji poświęcone było przygotowaniom do dwóch szczytów Unii Europejskiej, które odbędą się w tym miesiącu. Pierwszy z nich rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu, a kolejny 25 marca w Rzymie, gdzie unijni liderzy mają nakreślić wizję przyszłości integracji europejskiej po Brexicie. Polski rząd będzie dążył do tego, by jego kandydat na szefa Rady Europejskiej, Jacek Sariusz-Wolski, został zaproszony na szczyt Unii Europejskiej i zaprezentował swój program, poinformował w Brukseli szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Zapowiedział też, że w środę po południu spotka się w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Sigmarem Gabrielem, a w czwartek rano w Brukseli najprawdopodobniej dojdzie do umówionej rozmowy premier Beaty Szydło i kanclerz Niemiec Angeli Merkel, aby wymienić opinię przed unijnym szczytem. Kandydat polskiego rządu ma koncepcję, którą mógłby zrealizować na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej i warto by ją przedstawił na szczycie, powiedział minister Witold Waszczykowski.
Po pierwsze, polski kandydat na pewno będzie osobą, która będzie prowadziła tak dyskurs polityczny, aby w tej debacie o przyszłości Unii Europejskiej wszystkie państwa, wszystkie koncepcje polityczne mogły być przedstawione. Niestety do tej pory my nie wiemy, jak chciałby prowadzić taki dyskurs pan Donald Tusk, ponieważ on przez wiele miesięcy w ogóle nie zwracał się do rządu polskiego, nie odwiedzał Polski, nie odwiedzał władz polskich, w związku z tym nie informował, co zrobił przez te 2 lata, co mu się udało, co mu się nie udało, głównie co mu się nie udało, niestety i Brexit, i kwestie migracyjne. No i informował nas o tym, że chciałby być kandydatem na ponowny wybór na to stanowisko. W związku z tym my nie mieliśmy wyboru praktycznie.
W czwartek na unijnym szczycie przywódcy mają między innymi podjąć decyzję w sprawie nominacji na szefa Rady Europejskiej. Pełniący obecnie tę funkcję Donald Tusk zadeklarował, że gotów jest pozostać na stanowisku na drugą 2,5-roczną kadencję. Polski rząd zgłosił oficjalnie kandydaturę Sariusza Wolskiego. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.